NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy w Pick Six Extra. Za nami 3 tygodnie rozgrywek. Czas porozmawiać i podsumować to, co wydarzyło się przez te 3 tygodnie. Część drużyn ma bilans już 3-0, inni mają 3 porażki. Jest dzisiaj z wami duet Karol Potaś i komentator Eleven Sports Witek Cebulewski. Cześć Witek.
Witam cię.
Witek, co tam słychać u ciebie, bo nie słyszeliśmy się w sumie 3 tygodnie, a no wiele działo się w tym czasie w NFL. Było wiele fajnych spotkań. Jak tobie minął ten czas z futbolem?
No tak, no to są 3 pierwsze tygodnie i ja zawsze mam taką konstatację po tych pierwszych tygodniach, że to czego byłem pewny po pierwszym tygodniu, zaraz runęło w drugim, a to co było po drugim, runęło w trzecim. No bo to jest to, co wyróżnia National Football League, że każdy tydzień przynosi nowe informacje i nowe tendencje. Wydawałoby się, że jesteśmy już czegoś pewni, a okazuje się na następnym tygodniu, że tak nie jest. Najlepszym przykładem są choćby Rams, prawda? Pierwsze spotkanie bardzo wysoko przegrane, to też niespodziewanie. A później dwa zwycięstwa, no po pierwszym meczu pewnie nie dawałbym szans na to, że będą mieli bilans 2-1. No i jest takich parę sytuacji także innych. Tu trudno jest takie wnioski już bardzo dokładnie wyciągać. Ja myślę, że takie większe tendencje i takie poważne jakieś wskazania będziemy mogli mieć, myślę, po jakichś 11 tygodniach rozgrywek. No teraz powiedziałbym, że żyjemy tygodnie na tydzień, chociaż no wiadomo, mamy już drużyny, które mają 3-0, mamy też drużyny, które mają 0-3, ale też jeszcze tych niektórych drużyn 0-3 też bym jeszcze do końca nie skreślał, bo
no tak nawet
oczywiście szans nie mają wielkich na awans do play-off, no ale jednak takie szanse są, bo te procenty są prawie niskie, no ale jakieś drużyny historii się zdarzały, które 0-3 wchodziły do Polski. No.
Dokładnie, też warto podkreślić, sezon temu Atlanta Falcons fantastycznie wystartowała, a koniec końców do play-offów się nie dostali, więc to też nie jest właśnie miarodajne, tak jak mówisz, że bilans 3-0 o niczym nie świadczy, chociaż może świadczyć o tym, że no, drużyna może mieć jakieś problemy, ale o tym jeszcze za chwilę, bo w międzyczasie też grała polska reprezentacja. Ostatnio Polacy grali z Węgrami, miałeś okazję to spotkanie komentować, ja to spotkanie widziałem w telewizji, byłem też na spotkaniu w Ząbkach i ze Szwedami. No i niestety mamy 3 spotkania już za nami kadry w tym roku i Polska nie wygrała żadnego ze spotkań. Jak widzisz w ogóle te wyniki? One cię niepokoją, czy mimo wszystko jeszcze może nie przejmujesz się tym, że no zwycięstw nie mamy, jak na tą chwilę?
No jedna jest rzeczywiście ważna rzecz, bo no, zawsze jest lepiej budować zespół poprzez zwycięstwa niż poprzez porażki. I to jest rzecz, która myślę jest rzeczą podstawową. No ja bym się też jeszcze wstrzymał do meczu z Holendrami, który będzie w Lublinie 8 października, bo będziemy mieli wówczas jakiś dokładnie pełniejszy obraz. No to jest też pytanie, bo ja wrócę na chwilę do tego meczu z Węgrami, o którym mówiłeś. No jednak on był też traktowany w pewnym sensie, moim zdaniem, przygotowawczo czy też treningowo, bo drużyna, która naprawdę walczy i jakby dla niej jest największym celem, najważniejszym celem danym meczu zwycięstwo, no nie robi na przykład zmiany rozgrywającego po przerwie. Węgrzy tego nie zrobili. Myśmy tę zmianę zrobili. To znaczy, że to było głównym elementem, czyli ta zmiana była ważniejsza niż to, że w pierwszej połowie ta gra w ataku szczególnie wyglądała dobrze, szczególnie ten duet backfield Starczewski-Wróblewski. Oni bardzo dobrze to funkcjonowało, i później już w drugiej połowie już tego personelu z Starczewskim jako fullbackiem i Wróblewskim jako linebackiem nie zobaczyliśmy.
No i też było takich dużo eksperymentów, nie? Bo ja nawet jak był na boisku na przykład Tomek Zubrycki, to on dostawał mniej piłek niż na przykład Grzegorz Dominik, nie? Czyli to też mogło być coś takiego, że trener po prostu chciał sprawdzić, jak inni zawodnicy będą się zachowywać, bo nawet jak rozmawiałem sobie z Tomkiem już po spotkaniu, to on mówi, że czuł się silniejszy od swojego przeciwnika, po prostu tych piłek nie dostawał. Może właśnie trener chciał sprawdzić inne opcje. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że Węgrzy to chyba nawet w transmisji o tym wspominaliście, to było albo pierwsze spotkanie Węgrów, pierwsze na pewno na tym ich nowym stadionie, albo jeden...
Trzecie w historii Węgrów.
No właśnie, więc wydaje się, że powinno być chyba Polakom łatwiej grać z takim przeciwnikiem niż ze Skandynawami, no, z którymi no, nie ma co ukrywać. No, grało im się trudno, ale z Węgrami powinni zaliczyć zwycięstwo nawet przy tych zmianach na pozycjach rozgrywającego czy biegacza i powinno być przynajmniej jedno zwycięstwo z tych trzech spotkaniach. Nie ma. I możemy się trochę chyba niepokoić.
Rzeczywiście jest to jakiś powód do niepokoju, bo tak jak mówię, no, zawsze lepiej jest wygrywać niż przegrywać. Ja myślę, że to, co można było zaobserwować w tych wszystkich trzech spotkaniach, no to te elementy, w których no, zazwyczaj byliśmy no, zawsze trochę gorsi, to kwestie no, na przykład kickingiem, czyli no, teraz Węgrami. Ten jeden extra point niecelny, on już w tej sytuacji zrobił ogromną różnicę. Ja mówię choćby przykładowo. Węgrzy, którzy też grali dopiero trzecie swoje spotkanie i mieli w ogóle pierwsze kopnięcie z gry bodaj w historii swoich występów, a trafili w prawie 50 yardów. To też są takie elementy, których pewnie nie spodziewalibyśmy się, a one przesądziły, podobnie jak z Duńczykami, gra Duńczyków za dwa po przyłożeniach. Było
no to fakt.
Dużo małych elementów,
ale też...
które wydają się nie kluczowe, ale one się złożyły na to, że w tych meczach przegrywaliśmy.
Teraz wypadło mi nazwisko tego zawodnika z Węgier, który zdobył dwa przyłożenia, ale pamiętam o tym, że też wspominaliście w trakcie z tego transmisji, że to jest jedyny zawodnik, który tak naprawdę jest groźny i że trzeba na niego zwracać uwagę szczególną. No a nasi defensorzy mimo wszystko potrafili jakoś, nie wiem, czy zgubić jego, czy coś, co trudno mi wytłumaczyć. I jednak dopuszczali do tego, że on te piłki łapał. No i jak te piłki łapał, to no, w pewnym sensie trudno mi było zrozumieć, dlaczego to tak wygląda. Bo przecież ten potencjał w ofensywie Węgrów nie był aż tak wielki. Ale no z drugiej strony, no my mamy te postaci w defensywie i te nasze gwiazdy reprezentacji, no grały, nie było aż tak wielkich zmian, więc to też mnie trochę niepokoi, bo widziałem też na żywo spotkanie w Ząbkach, no i te same błędy były praktycznie popełnione. Wiem, że kilku zawodników brakowało, ale mimo wszystko no jest coś niepokojącego z tym, co się dzieje z naszą defensywą. O ile jeszcze ofensywę mogę tłumaczyć tym, że mówię, żeśmy rotowali składem i trochę próbowaliśmy innych rozwiązań, tak defensywa no zawiodła i w jednym i w drugim spotkaniu. Może, nie wiem, może za duże oczekiwania mam przeciwko tej, znaczy na tej defensywie, ale przecież Panthers grali świetnie w Lidze Mistrzów, wygrali puchar i potrafili przeciwstawiać się przeciwko trudniejszym przeciwnikom, przynajmniej się tak wydaje, niż reprezentanci Węgier, a tutaj był problem, no i to chyba też przesądziło o tym.
No chociaż też zauważ, że wygrywali Panthers jednak głównie atakiem. Ale wracając do defensywy, no rzeczywiście to, co mogło niepokoić, szczególnie w drugiej połowie, to łatwość, z jaką Węgrzy po prostu poruszali się przez boisko. Te ostatnie serie, to przecież no, w pewnym momencie człowiek miał takie wrażenie, że to jest prawie że automat, że ta następna seria znów dla Węgrów będzie przejściem prawie całego boiska i zakończy się przyłożeniem. Tam kolejne pierwsze próby nawet przeważnie nie potrzebowały third down. To było wszystko w pierwszej i drugiej próbie. Od razu zdobywali kolejne third down. To jest rzeczywiście niepokojące, bo było to bardzo łatwe i w pewnym momencie no, wydawało się, że no, rzeczywiście jest jakaś poważna różnica, prawda, pomiędzy atakiem a defensywą, szczególnie tą trzecią linią obrony, a masz rację, że tutaj aż takich osłabień nie było i no, takich błędów być nie powinno, choć oczywiście no, do końca, jeśli chodzi o dane zagrane, trudno to komentować, bo no, to są takie kwestie, o których wiedzą tylko koordynatorzy i trzeba było rozmawiać z zawodnikiem, potem z koordynatorem, z coachem, żeby się dowiedzieć, tak, kto popełnił błąd, jaka była decyzja w przykryciu, jakie były jaka była zagrywka w defensywie, więc żeby wiedzieć już szczegóły, no to musielibyśmy po prostu rozmawiać już ze członkami sztabu szkoleniowego i z zawodnikami konkretnie, aby się dowiedzieć, kto zawinił przy danej sytuacji.
Jasne. Dobra, przed nami jeszcze jest jedno spotkanie. Niedługo mierzymy się z Holandią. przeciwnik trudny, w którym już przegraliśmy kiedyś w swojej historii. Jest szansa na odbudowanie, jest szansa na zagranie fajnego spotkania. Myślę, że Lublin jest też fajną areną na przyjęcie kibiców. Fajnie się tam ogląda spotkanie, bo trybuny są wysoko, obiekt jest nowoczesny i dobrze się będzie wszystko widzieć. Mam nadzieję, że Polacy nawiążą rywalizację z Holendrami i spróbują się przeciwstawić. Już ten obiekt kiedyś gościł reprezentację Polski w futbolu amerykańskim. Tam wygraliśmy z Rosją. Jest szansa na podtrzymanie tej pasy i na to liczę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale trzeba zająć się też ligą NFL. No i tutaj mamy, tak jak wspominaliśmy, niektóre drużyny już troszeczkę straciły impet w pewien sposób, bo jeszcze przed sezonem przynajmniej o tej drużynie porozmawiamy na początek. Chodzi mi o Jacksonville Jaguars. Mówiliśmy, że może być to czarny koń rozgrywek, a jest to chyba jedna z największych rozczarowań do tej pory sezonu. I tak naprawdę nie widać tam czegoś takiego, co nam wstraja optymizmem, że ta drużyna poprawi swoje notowania. I może to być jednak znów sezon taki przeciętny, jeżeli nie beznadziejny. Dlaczego drużyna Jacksonville Jaguars ma tak wielkie problemy? Bilans 0-3, talentu w ofensywie jest mnóstwo, w defensywie jeszcze więcej, a mimo wszystko spotkań nie potrafią wygrywać.
No właśnie, bo to jest chyba to, co powiedzieli na samym końcu, najważniejsze. NFL to jest liga, w której tak naprawdę no, wszystko się kończy i zaczyna na jednym, na zwycięstwie, jeśli ten bilans byłby inny. Ale a z drugiej strony aż tak wcale daleko od tego nie było, bo te mecze to nie były wszystkie spotkania, które Jaguars musieli przegrać. Pewnie byśmy to inaczej oceniali, no, ale przegrali, więc mają bilans 0-3. Ja myślę, że tu z tych drużyn, które mają bilans 0-3, chyba jednak mimo wszystko Jaguars bym wystawił najlepszą notę, czyli najłagodniej bym ich ocenił, dlatego że no, mimo wszystko jest to zespół, który jakieś pozytywy w tej grze były. Tak? Ja myślę, że to jest zespół, który nie będzie aż miał takiego słabego bilansu. Wydaje mi się, że powoli Gus Bradley jednak to układa na tyle, żeby mecze wygrywać, natomiast to nie jest moim zdaniem problem tylko i wyłącznie talentu w defensywie, w ofensywie, ale jest moim zdaniem jest problem z pewnej takiej kultury przegrywania. Jest ciężko wyjść z takiej kultury przegrywania. To jest zespół, który dużo przegrywał. Ci zawodnicy się, którzy są w drużynie, nauczyli przegrywać. I oni w tych decydujących momentach no, gdzieś znajdują kolejny sposób na to, żeby przegrać. I tak to wygląda, jeśli chodzi o drużynę Jacksonville. Ja mam nadzieję, że inaczej, że ten zespół się odbuduje, bo tak jak powiedziałeś, to jest zespół bardzo ciekawy i też no, nie oszukujmy się, w niektórych spotkaniach się tak wcale źle nie ogląda. To jest ekipa, która jednak walczy w tych meczach, stara się, tak? Przecież mecz z Packers na inaugurację to był mecz, który no, wcale nie musiał być przegrany przez Jaguars. Podobnie ten, no, powiedziałbym, taki bardzo no, dziwny, ale no, jednak ta końcówka bardzo dzika w meczu z tym ostatniej kolejki, w którym Jacksonville przegrali Ravens. To też nie musiał być mecz przegrany. Mieliśmy przecież drużynę, która miała 2-0 i 0-2, tak?
No tak.
Więc wydawałoby się, że tutaj Ravens powinni bardzo łatwo wygrać. A jednak no, nie odnieśli takiego łatwego zwycięstwa i to się mogło potoczyć w jedną lub w drugą stronę w tej końcówce. Więc tu myślę, że z tych drużyn pewnie jeszcze będziemy mówić o kolejnych. Ja bym wystawił najłagodniejszą ocenę jednak drużynie z Florydy.
No mi się wydaje, że drużyna Jacksonville Jaguars ma przede wszystkim, ty mówisz, że oni mają tą kulturę taką przegrywania w sobie, we krwi. Mi się wydaje, że tej nowej krwi w Jacksonville przetoczyło się jednak sporo i że ta kultura przegrywania to nie jest tak jakby no, ten powód, który powinien ratować w jakikolwiek chyba sposób tę drużynę, bo po prostu ona ma tam mnóstwo talentu. Tam mają jednego z najlepszych receiverów ligi, Alana Robinsona, który w połączeniu z Blake'em Bortlesem wydawał się nam, kurczę, parą idealną, czymś takim, co ma Eli Manning z Odellem Beckhamem. że po prostu to będzie z sobą grało. I tu mam właśnie ten problem z Jacksonville, bo oni tego nie grają. Ktoś mówi, że Allen Robinson no jest kryty, no ale przecież mamy i Hansa, mamy innych, mamy Thomasa jako tight end, który też świetnie spisuje się jako odbierający piłki, więc no jest trochę tych opcji, więc i tak jednoznacznie
no powiem... Tak, jest CJ Yeldon, który też przecież mógłby być wykorzystywany i był wykorzystywany w poprzednim sezonie przecież out of the backfield, tak?
Dokładnie.
Trochę dojrzał. Masz rację, tak, natomiast ja myślę, że no to jest kwestia tego, o czym powiedziałeś, no pewnie inaczej byśmy mówili, gdyby te mecze, które były w pierwszej kolejce i ten ostatni były wygrane przez Titans, a tam decydowały w jednym i drugim meczu pojedyncze zagrania i to pokazuje, jak jest bardzo niewielka różnica pomiędzy zwycięzcą a porażką w NFL. No i na samym końcu, jeśli drużyna przegrywa, no to wszyscy są postawieni pod ścianą, i szkoleniowcy, i zawodnicy, no bo jest to wówczas nieważne. No ale Robinson jest naprawdę zawodnikiem wybitnym. Myślę, że to jest taki gracz, który tych obecnie odbierających, nie wiem, czy nie największy talent i człowiek, który ma szansę nawet pójść w ślady tych najlepszych odbierających w historii, jeśli oczywiście uniknie kontuzji. Uzupełnia go Hearns, który też jest bardzo dobrym zawodnikiem. I no, chciałoby się, żeby ta drużyna grała lepiej, bo to też jakoś mnie specjalnie nie rozczarował. Powiedziałbym tak może, żeby może tak podsumować ten wątek, że żaden z zawodników, jeśli chodzi o Jaguar, jakoś mnie bardzo nie rozczarował, natomiast rozczarowuje mnie drużyna jak na razie. Rozczarowuje mnie to, że oni mimo tego, że są w tych meczach, no nie potrafią meczów wygrywać, a no, NFL to jest właśnie taka liga. Liczcie to, co jest w kolumnie zwycięstw i to, co jest w kolumnie porażek.
A jeszcze dorzucę jeden kamyczek do ogródka, o czym właśnie teraz mówisz. Przed nami spotkanie Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts w Londynie, a jak wiemy, po Londynie bardzo często, przynajmniej tak było do tej pory, przykład chociażby Miami Dolphins ubiegłego sezonu, trafia się tak, że tam trenerzy są po tym po prostu wyjeździe zwalniani. I czy to twoim zdaniem może grozić też trenerowi Bradleyowi z Jacksonville, że po tej czwartej porażce miarka może się już przebrać i może być już zwolniony, czy jeszcze twoim zdaniem ma on dosyć twardą pozycję, jeżeli chodzi o trenera Jacksonville, no i zwolnienie czy bezrobocie mu nie grozi?
No myślę, że jednak będzie Shadid Khan, który jest właścicielem klubu i który już wykazał się dość sporą cierpliwością, jeszcze wytrzyma. Choć oczywiście to są pewnie jakieś już decyzje pomiędzy właścicielem i generalnym menadżerem Davidem Caldwellem, który jest zajmuje właśnie tę pozycję. Ja bym jednak tutaj uważał, że będzie cały czas Bradley pracował. Ale no masz rację, że ten mecz w Londynie może być kluczowy. To jest też kwestia troszkę no, stylu. To jest mecz też bardzo taki ryzykowny dla Jacks, bo wiadomo, że Colts to jest zespół, który chociaż też na razie zawodzi, przynajmniej mnie zawodzi, to jednak jest to zespół, który potrafi zdobywać bardzo dużo punktów. No i pytanie, czy Jaguars będą w stanie tyle samo punktów, czy też więcej punktów od tej drużyny zdobyć, no to jest też wyzwanie dla defensywy. Choć tak jak mówię, no każdy tydzień przynosi nowe sytuacje, to jest też mecz jednak po dość długiej podróży dla obu zespołów i te mecze na Wembley często no, przynoszą bardzo różne wyniki, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby z kolei ten mecz był wyraźnie wygrany przez Jaguars. Wszystko jest możliwe moim zdaniem, jeśli chodzi o te mecze w Londynie, ale stawiałbym jednak na to, że będzie pracował Gus Bradley nawet mimo porażki na Wembley.
No mi się wydaje, że to już jest chyba ostatni dzwonek dla Jacksonville. Jeżeli oni sobie, no jeżeli sobie nie poradzą z Colts, no to już to będzie naprawdę dramatyczna sytuacja, bo po prostu w tej formie, jaką ma teraz linia ofensywna Colts, no to powinien być ten wynik do utrzymania, to zwycięstwo powinno być do utrzymania, a myślę, że z przodu w serii ofensywnej Blake Bortles już nie powtórzy tak fatalnego spotkania jak w poprzedniej kolejce i zagra dobry mecz. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tym bardziej, że też Ivory wraca, już zagrał co prawda w minionej kolejce, ale było to tylko kilka zagrań, teraz podobno ma się czuć już lepiej i grać w pełny wymiar czasowym, to też
no
chyba...
Tak, to ten duet rzeczywiście, Ivory i Eldon, no to jest taki duet, który powinien budzić postaw, no i oczywiście warto też zawsze oglądać, bo naprawdę przyjemnie ogląda się, tak jak zresztą wcześniej mówił Jana Robinsona, bo to jest no naprawdę kawał gracza i nawet dla niego często warto te mecze Jaguars obserwować.
Właśnie, tak jak mówisz, jeszcze jak te spotkanie pamiętam ogłoszono pod koniec sezonu 2015, to każdy tak z wypiekami mówi, kurczę, no to będzie naprawdę świetne widowisko i te bilety o te bilety będzie trzeba walczyć. Teraz wygląda na to, że to spotkanie jednak nie będzie aż takim wielkim świętem futbolu, ale to będzie mimo wszystko spotkanie, które będzie miało też bardzo dużo smaczków i warto będzie zarzucić na nie oko, tym bardziej, że to spotkanie o 15:30, więc nie będzie nam kolidować z innymi meczami i będzie można w dosyć komfortowej sytuacji sobie włączyć, obejrzeć i śledzić to, co się dzieje w Londynie. Kolejne drużyny, które jeszcze nie zaznały zwycięstwa, nie wiedzą, co to jest zwycięstwo, to drużyny Chicago Bears i New Orleans Saints, ale o nich może jeszcze za chwilę. Najpierw chciałbym wspomnieć o Cleveland Browns, bo mówiłeś o tych drużynach, które miały blisko do pierwszego zwycięstwa. Jacksonville Jaguars nie udało, chociaż nie grali tak źle. Natomiast chyba Cleveland Browns byli najbliżej, jeżeli chodzi o pierwsze zwycięstwo. W ostatniej kolejce z Miami Dolphins jednak wyjątkowo się postarali o to, by tego zwycięstwa nie mieć. Jak ty to w ogóle tłumaczysz?
No to też taka historia, że biednemu zawsze wiatr w oczy. Ja też dla swoich zainteresowań historią National Football League mam jakiś taki szczególny sentyment do Browns i też w jakimś sensie przeżywam ciągle te ich niepowodzenia. No tym razem rzeczywiście byli okopnięci od zwycięstwa.
Nawet wygrali losowanie w dogrywce. Już.
Tak, małe elementy, ale no one się składają albo na zwycięstwo, albo na porażkę. No bardzo był ciekawy ten manewr Hugh Jacksona z tą wymianą na pozycji rozgrywającego. Niektóre snapy były rozgrywane przez Tylora Priora, który zresztą też miał sporo piłek złapanych, tak? No, bardzo to ciekawie wyglądało, widać było, że starał się Hugh Jackson jakoś z kolei znaleźć drogę, znając słabość swojego zespołu, czymś się jednak dziwić i czymś zaskoczyć rywali, nie być taki mecz poddany, starał się znaleźć drogę do zwycięstwa, no, ale na samym końcu już no tutaj trudno szkoleniowca winić o brak celnego kopnięcia z gry, a naprawdę mogła się ta walka i to, w jaki sposób grali, szczególnie w czwartej kwarcie Browns, podobać. No cóż, no skończyło się tak, jak można powiedzieć, dla Browns jak zawsze, czyli... No.
Jak to się mówi, że też biednemu zawsze tam wiatr w oczy i też mają te problemy z rozgrywającymi, teraz już trzeci rozgrywający, czyli Cody Kessler, i też wcale nie wygląda najlepiej, chociaż też czytam taką opinię, że jest to najlepszy z tych trzech, z tych dwóch.
Mi też tak się wydaje, że Kessler jest zawodnikiem, który no, powinien dostawać się większą szansę. Może rzeczywiście ta wymiana z Priorem będzie czymś bardziej stałym, choć no, to jest właśnie pytanie, czy to było tylko czymś, co miało zaskoczyć, bo wiadomo, taki element zaskoczenia on w pewnym momencie w NFL mija. Po jednym, dwóch, trzech spotkaniach pamiętamy przed kilku sezonów z kolei Dolphins i Tomego Spalano, który bardzo dużo z Wildcat grał i na początku bardzo duże sukcesy w tym sezonie. Tam Ronnie Brown był takim zawodnikiem, który bezpośrednio snapy odbierał. I też na początku no, robili furorę, ale no, wraz z upływem sezonu ta energia związana z tą innowacją i z tym pomysłem się skończyła. No, jestem ciekawy, jak tu będzie wyglądał kolejny mecz, czy dalej będą te zielone snapy na pozycji rozgrywającego.
Kolejne dwie drużyny, które już wspominałem, to właśnie Bears i Saints. Bears ogląda się teraz przynajmniej, no, z jednej strony doceniając ich grę, bo nie grają tragicznego futbolu, mają swoje sytuacje, nawiązują rywalizację, chociażby w spotkaniu z Cowboys, w którym przegrali w niedzielę, no też nie grali jakoś fatalnie. Hoyer grał tyle, na ile go stać. ale no, to za mało jest do zwycięstwa. Przy tych kontuzjach, jakie mają w defensywie, m.in. Danego Trevatiana i Eddie Goodmana, no po prostu nie ma tam za dużo potencjału i ci weterani byli szykowani do tego, żeby być filarami swojej drużyny w sezonie. Teraz jeszcze, mówię, kontuzja Langforda nam doszła, no i tu też widzimy, że raczej nie ma co się nastawiać, tak jak w przypadku Cleveland Browns, tak tutaj Chicago Bears też na duży raczej postęp, no i chyba te kolejne porażki zarówno w jednej, jak i drugiej drużynie, no będą bliżej niż, są bardziej prawdopodobne niż zwycięstwa.
Tak, no to jest kwestia Chicago Bears, to jest no też ciekawa kwestia, przypomnijmy to od poprzedniego sezonu, jest nowy generalny menadżer i również nowy główny szkoleniowiec, był nowy ofensywny koordynator, nowy defensywny, bo był Adam Gase, Link Fangio, Adam Gase teraz odszedł, przyszedł nowy ofensywny koordynator, bo Adam Gase jest teraz głównym szkoleniowcem w Miami, ale no, wydawało się, że to przyjście Johna Foxa jednak przyniesie lepsze rezultaty.
Tym bardziej, że Fox też zawsze z tych swoich drużyn w jego historii, z jego historii wiemy, że potrafił to skleić, nie? I że te drugie sezony były...
W drugich sezonach te jego drużyny grały wybitnie, można powiedzieć. Ale no rzeczywiście to nawet prasa lokalna w Chicago, ona podnosi to, że no, jednak jest za mało. Tam też się skupiają na tych kwestiach po prostu zwycięstw. No i wiadomo, że John Fox się broni kolejnymi urazami, bo te urazy są w ataku, ale zresztą w defensywie, w trzeciej linii obrony. Ale no, to każdego szkoleniowca spotyka. To są zresztą te argumenty podnoszone przez na przykład Chicago Tribune, która nawet pisze o tym, że no, jest w końcu czas na to, żeby w którymś spotkaniu zobaczyć, że John Fox potrafi ograć innego szkoleniowca, a tego na razie nie widać. No i no, rzeczywiście jest to zespół, który... No nie widać tam takich elementów, które jakby napawałyby wielkim optymizmem, jeśli chodzi szczególnie o grę w ataku, a ta defensywa, która też sobie po prostu ma problemy związane zdrowotne, ona bardzo dużo przebywa na boisku, szczególnie w tych kluczowych momentach. No w tym ostatnim spotkaniu trochę było lepiej w drugiej połowie, w czwartym kwarcie, ale wówczas już było dość pewne wprowadzenie Cowboys, więc no wówczas to też zupełnie inaczej możemy oceniać te statystyki, które zostały wówczas nabite przez Briana Hoyera na rywalach. No, jest w tej drużynie coś, co naprawdę no, jest niepokojące, bo to jest przecież z ogromnymi tradycjami. Wydawało mi się na przykład, że Jeremy Langford będzie zawodnikiem, na którego będzie bardziej można liczyć. Teraz też miał uraz w tym spotkaniu, ale no, jakoś Bears mnie nie przekonują. Pewnie tutaj będziemy mieli trochę różne zdanie. Mnie nawet mniej przekonują się niż Jaguars Bears w tym momencie. Choć oczywiście wszystko może się zdarzyć, no teraz będzie dla Bears bardzo ważne spotkanie, bo to jest w końcu spotkanie dywizyjne dla nich. Pierwsze bodaj dywizyjne w tym sezonie będą grali u siebie z Lions. No i zobaczymy, bo LWC też jest taki zespół, który no, potrafi zaskoczyć pozytywnie i tydzień później negatywnie. No i to będzie taki mecz, który moim zdaniem będzie bardzo ważny. Też są głosy w Illinois, że mam być może też jest czas na zmianę szkoleniowca, nawet do tego stopnia.
No i ja słyszałem takie głosy właśnie, nawet tutaj na polskim Twitterze, że Foxa powinno się zwolnić, ale moim zdaniem no po prostu z prochu, znaczy no, z takiego potencjału, jaki teraz ma Chicago, po prostu nie da się zrobić czegoś pięknego. Dokładnie, i że jeszcze mimo wszystko trzeba poczekać. Też nie uważam, że Cutler jest najgorszym quarterbackiem ligi, bo wielu myślę by chciało mieć takiego quarterbacka, a po prostu no, to czasami jest złośliwość różnych przypadków tak złożona, że on te interception rzuca, ale moim zdaniem jest całkiem niezłym średniakiem na poziomie NFL i jeszcze swoje piłki by na przyłożenia rzucił, no gdyby był zdrowy. I teraz...
Tak jest, te problemy z kontuzjami to jest też problem przecież. Ale jednak w ostatnich latach nie mają mimo wszystko bez szczęścia do rozgrywających. Przecież to pamiętamy jeszcze Rexa Grossmana, który poprowadził zespół z Chicago do ostatniego Super Bowl, w którym grali. Zawodnicy z Chicago do meczu oczywiście o mistrzostwo, wówczas porażka w sezonie 2006 Indianapolis Colts. No i później różne, był tam Kyle Orton, tak? Który był takim bardzo solidnym graczem, ale nic ponadto. No wydawało się rzeczywiście, że Jay Cutler to będzie zawodnik, który zmieni sytuację zespołu, chociaż to mu zespół, który przez wiele sezonów był jednym z najlepszych w defensywie, więc tu wcale nie trzeba było mieć jakiegoś rewelacyjnego rozgrywającego, no ale tu kwestie kontuzji zaważało o tym, że nie wykorzystali swojego przez kilka sezonów potencjału wielkiego w defensywie Chicago Bears. No a teraz myślę, że defensywa nie jest najgorsza, ale tam są kontuzje, a ponadto przy takiej grze w ataku, no, kiedy są rywale ciągle na murawie, każdej defensywie będzie bardzo ciężko.
Dokładnie. Kolejna drużyna, już ostatnia, która jeszcze nie ma zwycięstwa, o której nie rozmawialiśmy dłużej, to Święci z Nowego Orleanu. No i tutaj też mamy taki kontrast, bo świetna ofensywa, przede wszystkim świetny rozgrywający Drew Brees rzuca naprawdę fantastycznie do wielu opcji, bo tak naprawdę nie ma jednego...
Jest liderem cały czas, jest liderem, jeśli chodzi o yardy na mecz, jeśli się nie mylę.
Dokładnie, tak. Tuż przed rozgrywającym Redskins i Lions, co też ciekawe, to nie są wcale drużyny, które są najsilniejsze w tym momencie w lidze, no ale oczywiście New Orleans Saints prowadzą w tej klasyfikacji. Tu też mamy dwie sytuacje, bo wielu porównuje, że właśnie Drew Brees grający u siebie to jest zawodnik trzy klasy lepszy od tego zawodnika, który gra na wyjeździe. Może ja aż tak tego nie bym aż tak bardzo nie rozróżniał, by się wydaje, że może jeżeli gra słabiej na wyjeździe, to jest to czymś spowodowane, ale nie są aż to trzy klasy różnicy. Mimo wszystko rzuca masę punktów, ale defensywna nie daje rady. I to już jest któryś rok z kolei, kiedy Święci, chyba po tej aferze już, co takiej słynnej aferze, kiedy zawodnicy byli motywowani dodatkowo za to, że będą uszkadzać swoich przeciwników. Po tej aferze tak naprawdę defensywa Saints załamała się kompletnie. No i teraz widzimy, że nie ma chociażby takich zawodników jak Wilma, który właśnie też brał udział w tej słynnej aferze, którzy by ciągnęli tą defensywę, zaliczali mnóstwo saków i prowadzili w jakiś sposób to drużynę do zwycięstw, bo Drew Brees może rzucić nawet piłki na około 40 punktów, a Saints stracą 45 i przegrywają. I to jest trudne, tak. Właśnie tym bardziej, że mówię, to jest taki rozgrywający, który potrafi te piłki dzielić i szkoda go w tej drużynie po prostu.
No tak, on drugi to też pewien element. Myślę, wydaje, że jakaś era się kończy. Ja byłem ciekawy, czy w sezonie w ogóle Sean Payton nadal będzie prowadził zespół, bo coś się jednak moim zdaniem skończyło, to o czym wspominałeś. No ta kwestia z tą aferą, później odejście Grega Williamsa, który też był bardzo dobrym defensywnym koordynatorem, pomijam te kwestie afery, mówię o samym warsztacie. Teraz sobie zresztą bardzo dobrze radzi w Rams, pewnie jeszcze chwilę o drużynie z LA porozmawiamy, ale wracając do Świętych, no tak jak powiedziałeś, no 32 punkty tracone na mecz, to jest tam egzekwo ostatnie miejsce w National Football League. Oczywiście można też mówić o tych kwestiach yardowych, ale ja zawsze jednak mimo wszystko wolę mówić o punktach, no bo te punkty to jest zawsze trochę, powiedziałbym, uzupełnienie nie tylko yardów, ale także pewnej efektywności defensywy również w endzone. Saints sobie jednak nie radzą po bronie. To jest za dużo punktów i to jest po prostu prosta rzecz, o tym wspomniałeś. No jest bardzo trudno, nawet takiemu rozgrywającemu jak Dublin, w każdym meczu zdobywać aż tyle punktów, bo to się może zdarzyć. Wcale nie jest powiedziane też, że coś się nie zmieni, jeden mecz, ta drużyna się odbije i wygra jedno, drugie, trzecie spotkanie. Za 3-4 tygodnie będziemy zupełnie inaczej o tym mówić. No ale na razie też przecież to też w pierwszych kolejkach były bardzo bliskie mecze przegrywane przez Saints. Dopiero ten ostatni był takim meczem bardziej na korzyść jednego zespołu, konkretnie Falcons, którzy też zdobyli 45 punktów, prawda?
Ale Tak, ale
poprzednie spotkania one też mogły być wygrane przecież przez drużynę z Nowego Orlanu.
No właśnie o tym chciałem, właśnie do tego chciałem nawiązać, że mimo wszystko, że dosyć wyraźnie Święci przegrali to spotkanie, poniedziałkowe spotkanie, to wydawało się, że oni też tam mieli swoje szanse i wcale to nie był taki pojedynek, w którym no, nie mieli swoich atutów, bo było blisko zwycięstwa i gdyby tak naprawdę nie ten fantastyczny duet biegaczy, no to w powietrzu Falcons tak naprawdę nie istnieli, bo nawet Julio Jones złapał bodajże tylko chyba jedną piłkę i to chyba na 10 czy 15 yardów, więc to nie było coś takiego, co tam miotło defensywą Saints. No przede wszystkim
tak,
im świetno...
Kevin Coleman to byli zawodnicy, którzy ich zniszczyli. Także, co ciekawe, obaj zniszczyli w grze podaniowej, a nie tylko w grze biegowej.
Dokładnie.
To ta bójka na rzadkie, ona była kluczowa dla tego spotkania, no ale no, znowu okazuje się, że no, nie jest w stanie Drew Brees zwrócić 49 punktów, czy przyczynić się do zdobycia aż takiej liczby. No wypadałoby, żeby też trochę defensywa dołożyła jakieś punkty, czy jakieś, zaliczyła jakieś ważne stopy w decydujących momentach, a tego nie było i też nie było w tych meczach do tej pory. Ja cały czas wrócę do tego meczu z Raiders przecież na otwarcie. To też był mecz, który bardzo spokojnie i pewnie generalnie nie zmienilibyśmy wcale swojej opinii o grze Świętych, gdyby ta drużyna ten pierwszy mecz wygrała, a było tego bardzo blisko.
Dokładnie. A propos świetnej defensywy, czas przejść do drużyn, które mają 3 zwycięstwa na swoim koncie. No i tutaj, no mimo że w statystykach może nie wygląda to aż tak imponująco, no to klasą samą dla siebie jest Minnesota Vikings i to, co robi tam trener Zimmer, to jest po prostu no jakaś rewelacja. Z roku na rok widzimy, że ta drużyna nabrała rozpędu i wydawało się, że po tej kontuzji Teddy'ego Bridgewatera i Adriana Petersona te drużyny będą... Ta drużyna będzie raczej do pokonania, ale defensywa robi świetną robotę i nawet przeciwko uznanym markom, rywalom, no przeciwko na przykład świetnej ofensywie Green Bay Packers, no nie dali rady, ofensywa Green Bay Packers nie dała rady, defensorzy okazali się lepsi, swoje punkty dołożył Sam Bradford, całkiem nieźle sobie radzi, wydawało się, że też to taki jest rozgrywający awaryjny. A mimo wszystko wydaje się, że w tym schemacie Vikings na razie się sprawdza. No i grają świetnie, grają w defensywie imponująco, mają bilans 3-0 i nic nie zapowiada, żeby ten marsz po zwycięstwa ktoś szybko zatrzymał.
No tak, no to jest właśnie, można powiedzieć, druga strona tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To jest zespół, który mówiłeś o tych awaryjnych. No był awaryjny w pierwszej kolejce Sean Hill. Zagrał przyzwoicie, nie popełnił żadnej straty. W pierwszej kolejce Vikings wygrali w Nashville Titans. Później ta zmiana, która też budziła pewne kontrowersje, bo ja tam byłem dość sceptyczny, jeśli chodzi o tę zmianę. Po pierwsze, że uważam, że Markilla ma naprawdę bardzo solidnego backupa, za zawodnika, który często wchodził na kilka meczów w sezonie w tych poprzednich klubach, w których grał. No to ciekawe, w takich trudnych sytuacjach on nigdy na przykład nie miał więcej strat niż podań na touchdown. To jest bardzo efektywny zawodnik i wydawało mi się, że on powinien grać chociażby w tym drugim spotkaniu, no ale Mike Zimmer wiedział, co obserwuje na treningu po dość krótkim czasie z drużyną, dał te klucze do zespołu właśnie Bradfordowi. Ten odpłacił bardzo solidną grą i o ile można było w poprzednim sezonie, to taki paradoks, prawda? Mając tego Bridgewatera, mając Adriana Petersona, pamiętam ten ostatni mecz poprzedniego sezonu zasadniczego, kiedy Packers grali właśnie z Vikings, grali na wyjeździe, no i wygrali w Green Bay, dzięki temu zdobywają tytuł w NFC North. I wówczas paradoksalnie, mimo tego, że ci zawodnicy byli, czyli był wyjściowy rozgrywający, którego teraz nie ma, Teddy Bridgewater, był Adrian Peterson, ten zespół pokazał mniej w ataku, niż pokazuje w tych ostatnich dwóch spotkaniach. Oczywiście abstrahując od tego, że defensywa cały czas trzyma swój poziom, ale no, to jest potwierdzenie tego, o czym wspominałeś, czyli tego, jak fantastyczną robotę wykonuje Mike Zimmer.
Dokładnie. No i też wydaje się, że dużo dał tej drużynie Stefon Diggs, że jeszcze w połowie, na początku sezonu 2015 to był zawodnik, który tak naprawdę wchodził dopiero do ligi i wydawało się, że to nie będzie aż taka siła tej ligi, bo teraz to się mówi, że to jest jeden z najlepszych receiverów ligi, a teraz no, wygląda on imponująco i łapie te piłki naprawdę trudne i wyniki wykręca świetne, więc to jest opcja bardzo pewna. No i też mają świetnego tight enda i te dwie opcje już ustawiają w jakiś sposób drużynę. Brakuje im dobrego biegacza, ale może w jakiś sposób teraz no, testują różne rozwiązania, może coś się uda znaleźć i ta drużyna naprawdę się nakręci, bo wygląda to wszystko bardzo fajnie. Bardzo fajnie też wygląda sytuacja w Philadelphia Eagles, o ile rozmawialiśmy o tym, że Carson Wentz to jeszcze mówię trzema tygodniami, przed inauguracją ligi, że to nie jest pewna opcja na pozycji rozgrywającego, to teraz widzimy, może jeszcze ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że to jest Rookie of the Year, ale naprawdę fajnie się prezentuje, widać, że te silno ma rękę, że te podania trafiają w miejsca, które sobie zaplanuje. No i ta ofensywa Philadelphia Eagles nabrała całkiem fajnych, kolorowych barw i jak ktoś to widział czarno przed sezonem, tak teraz oddali sama Bradforda, pozyskali pick i mają naprawdę perspektywicznego, fajnego rozgrywającego, który może jeszcze się rozwinąć, bo on to NFL dopiero teraz smakuje, a już jak zacznie ją kosztować pełnym sezonem, już to może być quarterback, który zostanie w Philadelphia na lata.
No i tak, i mają przede wszystkim Darrena Sprouls'a, bo o tym zawodniku też chciałem powiedzieć, bo jeśli miałbym po tych trzech kolejkach taki wybór i ktoś bym powiedział, wybierz sobie jedynego zawodnika do swojego zespołu, to wybrałbym Darrena Sprouls'a. Naprawdę to jest gracz, który jest mimo wszystko niedoceniany, a robi fantastyczną robotę. To jest, no, trochę mi to przypomina sytuację jeszcze z czasów Andy'ego Reeda, kiedy był Brian Westbrook w drużynie Philadelphia Eagles. To jest też zawodnik dobrze biegający z piłką, ale także no, fantastyczny receiver out of the backfield. I to, co robi Sprouls, jest godne podkreślenia. A jeśli chodzi o rozgrywającego Carsona Wentza, no to ja też byłem sceptyczny. Dlatego jest, moja ocena no, jest też bardzo wysoka, bo też niezależnie od tego, co powiemy, no to jest jednak bilans 3-0, a nie jest łatwo wygrywać mecze w NFL, o czym mówiliśmy, że niezależnie od tego, że czasem drużyna jakaś prezentuje się już całkiem, ale nie wygrywa, nie jest tak łatwo wygrywać mecze, a tutaj...
No i tak, i oni nie grali też z defensywą Cleveland Browns, nie grali z defensywą Miami Dolphins, tylko przeciwko ekipie Steelers, która, no, wydaje się, powinna postawić jakiś opór, a nie istniała.
Tak jest. No, ja oczywiście też nie, trudno tutaj nie mówić o defensywie Eagles, która też jest bardzo dobra. Zresztą w poprzednim sezonie ja bym też tak, można powiedzieć, no teraz pewnie będziemy bardzo chwalić, no i zasługuje na to tak Pedersen, żeby go chwalić za ten jego sezon, ale poprzedni sezon przecież drużyny z Philadelphia też nie był jakiś tragiczny, jeśli chodzi o bilans. Jeśli byśmy popatrzyli na ten bilans 7-9 wyrównany NFC East, tam były 2 lub 3 spotkania, które były przegrane 3 lub mniej punktami przed Philadelphia Eagles. Ja myślę, że to, co powiedziałeś, że pewnie na razie Eagles nie są aż tak drużyną świetną, jakby wskazywało na to bilans 3-0, ale są drużyną efektywną, tak i chyba nie byli aż tak źli w poprzednim sezonie, jak dużo tej negatywnej opinii na nich wpłynęło. Szczególnie w pewnym momencie, tam w połowie sezonu był taki kryzys, wysokie przegrane między innymi na Thanksgiving. To myślę, że tak wpłynęło bardzo na tą opinię Eagles i to, co zrobił Chip Kelly. Ale jeśli chodzi akurat o obronę, to ten zespół już pokazywał w poprzednim sezonie, że potrafi grać w defensywie. No i teraz też cały czas pokazuje, że no bardzo ciężko się zdobywać przeciw nim punkty. Oni na razie stracili średnio 9 punktów na mecz. To jest oczywiście, to jest bardzo mało meczów jeszcze, żeby akurat wyciągać taką statystykę. Ale mimo wszystko no jest to jednak no wielkie osiągnięcie, żeby tracić no, tak niewielką liczbę punktów.
No tak, no jak mówisz, defensywa jest świetna, świetna defensywa jest również w Denver Broncos. Mam wrażenie, że to jeszcze nie jest to, co widzieliśmy w sezonie, w którym zdobyli Super Bowl, ale no są blisko tego, by naprawdę zagrać kolejny świetny sezon i co ciekawe też Trevor Siemian całkiem nieźle gra w ofensywie i wydawało się, że to też będzie taki zespół, który będzie przede wszystkim stał na tym, jak w ofensywie będzie dobrze grał CJ Anderson i i to będzie uzupełniać doskonała defensywa Broncos i to będzie wynik. A w tym ostatnim spotkaniu właśnie CJ nie zagrał rewelacyjnego spotkania. To też jest, mówię, bardzo ciekawe. Myślę, że ten bilans 3-0 nie był nawet chyba spodziewany przez włodarzy drużyny. Udało się, chociaż nie grali jeszcze, mówię, z takimi rywalami w dywizji, z którymi będzie prawdopodobnie liczyć się o wygraną, czyli z Chiefs i z Raiders, ale no, pokazali potencjał, że oni chcą ponownie znaleźć się nie tylko w playoffach, ale też walczyć o coś więcej.
No tak, chyba dwie najbardziej, w tym momencie, dwa najbardziej solidne zespoły. Solidne zespoły, mówię to nie bez przyczyny, to są Patriots, czego no mogliśmy się spodziewać. No i Broncos, pewnie też musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Broncos to będzie właśnie taki zespół, który już będzie, który to jest pewna marka, to jest pewien trademark już przez ten ostatni sezon i podobnie w tym sezonie. Derek Carr sobie bardzo dobrze radzi. No to jest zespół, który naprawdę no, imponuje taką pewnością siebie na boisku. Ja myślę, że dużo zespołów, podobnie jak mecza przeciwko New England, przegrywa często na początku, a mówiąc o Trevorze Simianie, no to jest też ogromne zaskoczenie dla mnie. Tutaj wracam do takiej dyskusji, którą mieliśmy poprzednio, kiedy gościłem u Ciebie i mówiłem o tym, że Jędrzej Stęszewski, który mam przyjemność komentować mecze w Eleven Sports, no mówił o tym, że przed sezonem mi, że to może być naprawdę bardzo dobry zawodnik i takie objawienie. No i okazało się, że rzeczywiście no było, jest takie objawienie. Zawodnik 4 podania na touchdown, no kto by się tego spodziewał, prawda? Po zawodniku, który miał kolanko na minus 1 w poprzednim sezonie, to było jego jedyne zagranie z line of scrimmage w NFL.
Dokładnie, tym bardziej, że on też nie był nawet drugim rozgrywającym w poprzednim sezonie, tylko to był trzeci zaledwie quarterback po Swilerze i Manningu. No i ciężko było się spodziewać, trudno było się spodziewać tego, że wejdzie od razu w buty rozgrywającego, no i będzie tak świetnie sobie radził, bo mimo wszystko nauczyliśmy się tego, że ligi NFL trzeba się trochę uczyć. Że nie jest od razu tak, że się wchodzi i robi się po prostu, no, robi się co chce z defensywą przeciwników i a Trevor Siemian po prostu ta gra, Dak Prescott podobnie, więc chyba trochę zmieniła nam się liga NFL i już wydaje się, że chyba jest łatwiej tym nowym quarterbackom, Cody Kessler był chociaż w Browns też jest tego przykładem, że jest chyba łatwiej jakoś rozgrywać te spotkania. Masz takie wrażenie, czy może to jeszcze nie jest taki czas, żeby aż tak daleko idące wnioski
Ja myślę, że powinniśmy jeszcze poczekać, jeśli chodzi o jakieś większe wnioski. Jeszcze tylko na chwilę wrócę do Broncos, bo myślę, że to jest też to, co mnie szczególnie imponuje, to jest też właśnie to, jak dobrze współpracuje Emmanuel Sanders z Trevorem Simianem, bo no, wydawało się, że to jest po tym odejściu Peytona Manninga, no, że to będzie jakaś taka, no, taka przerwana dobra seria tego świetnego rozgrywającego. Okazuje się, że Rick Dennison, który teraz jest, wkłada te kwestie z ofensywnym koordynatorem zespołu z Denver, i Greg Knapp, który jest takim człowiekiem odpowiedzialnym za rozgrywających, no świetnie potrafili to zbudować, także to porozumienie pomiędzy Emmanuelem Sandersem i Trevorem Simianem. Ja bym nawet powiedział coś takiego, no, czego bym się nie spodziewał, że powiem, że ta gra w ataku Broncos, ona wygląda lepiej w tym sezonie niż wyglądała w poprzednim.
No, to jest dziwne, ale rzeczywiście muszę też do tego się skłonić i potwierdzić swoją opinię, bo naprawdę to fajnie wygląda. Tym bardziej, że mówię, mieliśmy sytuację w poprzednim sezonie, kiedy Peyton naprawdę sobie nie radził, a tutaj przeciwko defensywom, które powinny stawiać opór, to Trevor sobie po prostu radził i rozgrywał to tak, że no, ręce składały się same do oklasków, tym bardziej, że jeszcze CJ Anderson nie był aż tak bardzo wykorzystywany. Wydaje się, że byłby być bardziej, gdyby Trevor sobie nie radził, ale za sobie radził, więc trener Kubiak nakazał grać może bardziej ryzykowny playbook i może to tak wyglądało i Trevor się sprawdził świetnie. Zostały dwie ostatnie drużyny, o Patriots już zaczęliśmy troszeczkę wspominać, więc to też czas na nich. Grają świetnie i to jest naprawdę coś niesamowitego, co robi Bill Belichick. On naprawdę, jeżeli mówiliśmy o drużynie na przykład Chicago Bears, która z niczego nie potrafi zrobić zwycięstwa i my się nie dziwimy, bo po prostu tak to wygląda w lidze NFL, tak Bill Belichick w Patriots z niczego robi zwycięstwa i jeszcze zrobi to w tak imponującym stylu, że no po prostu człowiek sam nie wierzy w to, co widzi, bo zagrali z Houston Texans. No po prostu genialne spotkanie, fakt, że mieli dużo szczęścia, że piłki odzyskiwali szczęśliwie, no ale to jak potrafili wyprowadzać swojego biegacza Blonta do pozycji, to jak grali, to jest coś imponującego, a przecież tam gra trzeci quarterback, który też w trakcie spotkania został kontuzjowany. Dograł spotkanie do końca, ale prawdopodobnie z kontuzją zagra kolejne spotkanie. Albo Jimmy Garoppolo, który też nie jest wyleczony, ale też jeszcze jest przewidywany do przyszłego spotkania. No to coś jest niesamowitego. Bill robi znowu jakieś kosmiczne rzeczy. Jak w ogóle mógłbyś uzasadnić to, co się dzieje w Patriots?
No po prostu, no jest to fenomen Billa Belichicka, to nie jest to podzielna, że to nie jest jakiś najbardziej lubiany szkoleniowiec w National Football League, ale on ma niesamowitą taką futbolową inteligencję, to jest człowiek, o którym krążą legendy, jeśli chodzi na przykład o jego dobór zawodników, no bo ten przykład rozgrywający, o którym powiedziałeś, o Jim Garoppolo, o Jacobim Brissettie, to jest przykład tego, jak dobrze wybierają Patriots. I to przecież ci dwaj zawodnicy, o których wspomniałem, to nie są też z takich wielkich uczelni, bo Garoppolo z Eastern Illinois, a Brissett bodaj z North Carolina State, to nie są jakieś uczelnie wielkie, jeśli chodzi o program futbolowy, a jednak znajduje ich Bill Belichick. On ma taki bardzo też ciekawy sposób na prowadzenie tych rozmów z zawodnikami, których potem chce do siebie ściągać. Na początku po prostu dość chłodno ich wita, tak, zadaje im różne pytania, szczególnie takie podchwytliwe w sytuacjach, pokazuje im sytuacje i ich nagrania wideo, w których popełnili jakiś błąd. I stara się ich troszkę wyprowadzić z równowagi i też czeka, jak oni zareagują, czy się przyznają do pewnego błędu, czy będą rzucać winę na kogoś innego. I to jest też kolejny przykład tego, w jaki sposób radzi sobie doborem zawodników. No wspomnijmy, że pierwszy draft w ogóle Billa Belichicka po tym, jak przyszedł do New England Patriots, zastąpił zresztą Pita Carrolla, to był pierwszy draft, w którym wybrał Toma Brady'ego.
No tak, ale też nie wybrał go w pierwszych numerach, tak jak mówiłeś, że też Tom Brady nie został wybrany jakoś bardzo wysoko. Ci quarterbacki, którzy tutaj występują w tym sezonie, to też nie są quarterbacki wybierani w pierwszych rundach, a mimo wszystko wydaje się, że ta gra wygląda no, bardzo poprawnie. To jest też bardzo słowo, które no, jest oszczędne, bo nie mówi wszystkiego. Ta gra po prostu wygląda dobrze. No i chyba nie mamy co się obawiać tego, że Patriots nie awansują do playoffów, bo nie ma Toma Brady'ego, bo też takie głosy padały, że bilans 2-2 to będzie świetnie do czasu powrotu Toma Brady'ego, bilans 3-1 to już będzie coś ponad stan, a tu się okazuje, że bardzo prawdopodobne jest 4-0 i Tom Brady przyjdzie, zrobi robotę do końca i Patriots nie będą walczyć do końca o to, by awansować, tylko o to, by oszczędzić swoich zawodników przed playoffem i tam zaprezentować się w pełni formy.
No właśnie, ja mam takie w ogóle wrażenie, że dla mnie ten mecz pierwszy po powrocie Toma Brady'ego to będzie bodaj spotkanie przeciwko Jets. To będzie taki mecz pułapka dla Patriots. Ja myślę, że to jest chyba w ciągu tych najbliższych tygodni takie największe zagrożenie paradoksalnie dla Patriots, no bo z powrotem wróci Brady, ale no nie oszukujmy się, to też nie jest człowiek, który jest niezwyciężony w ostatnich sezonach. Ja poza tym, że mówisz o Belichicku, no jednak zdejmuję czapki z głów może wcześniej, do tego wcześniej, niż aż mi to nazwisko umknęło. Mówię o Josie McDanielsie, który jest i ofensywnym koordynatorem, i jeszcze człowiekiem odpowiedzialnym za pracę z rozgrywającymi. Nie patrzę, jak był przez jakiś czas też szkoleniowcem krótko. Pamiętamy jego przygodę z Denver Broncos, dlatego go w tym kontekście wymieniałem. No to jest też człowiek, który doskonale potrafi tych nowych zawodników włączać. I to, co sam powiedziałeś, nie widać różnicy. To niezależnie o jakiej formacji mówimy, to wszystko świetnie funkcjonuje. Jeśli są jakieś nawet sytuacje, w których jest jakiś kryzys czy moment trudny, to potrafi jednak potrafią się zmobilizować, chociażby ten przeciwko Cardinal, kiedy był kluczowy field goal, gdzie nie był zbyt dobry długi snap, a jednak Ryan Allen potrafił ustawić tę piłkę, i Gostkowski zdobył punkty, które się potem okazało były na wagę zwycięstwa.
Na koniec zostawiłem drużynę Baltimore Ravens, bo to dla mnie jest największa sensacja tego okresu sezonu, bo o ile Patriots mają bilans 3-0, można było spodziewać się, że będą nawiązywać rywalizację, że jeżeli się nie uda im wygrać wszystkich trzech dotychczasowych spotkań, to też to przełkniemy, ale oni będą cały czas trzymać kontakt. O tyle Baltimore Ravens, raczej uważaliśmy, że chyba to nie będzie sezon, w którym będą się liczyć o coś więcej niż pozytywny bilans, chociaż to też za dużo powiedziane. A tutaj mają bilans do tej pory 3-0. Wydaje się, że trochę ponad stan. Przeciwników nie mieli wcale aż takich wymagających, ale sama gra ich wygląda dobrze. I niezniszczalny przede wszystkim jeden z moich ulubionych receiverów, Steve Smith, znów pokazuje to, że chyba będzie ciągnął tą ofensywę Baltimore Ravens, a Flacco będzie mu dostarczał takie piłki, jakie sobie tylko Smith zażyczy.
No bez wątpienia, na pewno jesteśmy szczęściarzami, że możemy takiego zawodnika obserwować, jak Steve Smith. Przecież pamiętam jeszcze jego występy w Carolina Panthers, kiedy grał w Super Bowl przeciwko Patriots. Przecież to były te pierwsze mecze w Super Bowl Patriots już kilkanaście lat temu. Myślę, że jakbyśmy popatrzyli na ostatnią dekadę, to jeśli miałbym wymienić takich dwóch odbierających, których chciałbym mieć w swoim zespole, to byłby to Reggie Wayne i właśnie Steve Smith. To są zawodnicy, którzy naprawdę pokazują sezon w sezon, że zasługują na miano jednych z najlepszych odbierających w ostatnich 15 latach.
Jeszcze jedno dodam tylko.
Też dla Ravens, że on cały czas gra, bo przecież właśnie były głosy, że już poprzedni sezon będzie jego ostatni.
Właśnie do tego też chciałem nawiązać, bo w momencie, kiedy w poprzednim sezonie nabawił się kontuzji, już teraz nie pamiętam, chyba kolano, mówiło się o tym, że może Steve już powinien zakończyć karierę, bo już jednak zawodnik dosyć leciwy jak na warunki NFL, ale on powiedział, że nie ma szans i będzie starał się wrócić, on chce jeszcze grać i czuje w sobie wiele sił, by zdobywać kolejne punkty, kolejne piłki łapać. No i rzeczywiście, tak jak może w pierwszej kolejce jeszcze tego nie było widać, bo nie miał tych takich, może nie wiem, czy to było tak ustawione przez trenera, że on tych piłek nie łapał, czy po prostu może jeszcze ta forma nie była ta, co trzeba, tak już w ostatniej kolejce zaprezentował nam to, z czego znany jest najbardziej, że to, co dostaje, to łapie, nie upuszcza piłek i wydaje się, że Baltimore może pierwsze zwycięstwo będzie prędzej czy później, ale raczej przy takim duecie skrzydłowego i quarterbacka może jeszcze kilka zwycięstw co najmniej wyciągnąć i to może też przy takiej dywizji, w jakiej grają, może im sprawić, że zobaczymy ich w playoffach.
Ja myślę też, że tak, bo trzeba sobie powiedzieć, mówiłeś o tym poprzednim sezonie, ale tam było też bardzo wiele meczów przegranych bardzo niewielką liczbą punktów przez Ravens. To wracamy do tego tematu, który kontynuujemy od początku, tak? O tej bardzo niewielkiej różnicy w NFL pomiędzy zwycięstwem i porażką i o tym, że przed każdym tygodniem możemy oczekiwać jakichś no, przynajmniej naszym zdaniem niespodzianek, no bo wiadomo, że no, na czymś się musimy opierać. Opieramy się zawsze na tych poprzednich spotkaniach, no bo to są jakieś elementy do analizy, a często okazuje się, że ta analiza poprzednich spotkań czasem prowadzi nas w przypadku następnego meczu donikąd, bo to spotkanie następne się zupełnie inaczej układa, albo pojawia się jakiś element, którego wcześniej albo nie docenialiśmy, albo z kolei u innej drużyny przecenialiśmy. No ja jeszcze chciałem na pewno powiedzieć przynajmniej krótko jedno zdanie o Rams, którzy są zespołem dla mnie też zaskakująco przyzwoicie grać, szczególnie po tym pierwszym meczu, bo wydawało się, że ten pierwszy mecz jakoś podetnie im skrzydła. To jest jednak przeprowadzka do innego stanu, zresztą do miasta, gdzie jest duża presja sportowa zawsze na te zespoły, podobnie jak w Nowym Jorku. No i na razie zarówno Casey Keenum, który też tych statystyk nie ma na razie rewelacyjnych, ma 2 podania na touchdown, 3 interception, no ale no, potrafią te mecze, które były do wygrania dla nich te mecze w drugiej i trzeciej kolejce. Mówię o tym, jak się mecz układał, mecz Seahawks i mecz z Bucks. I te mecze, które były do wygrania, wygrali. Dzięki dobrej defensywie, dzięki solidnej grze poza pierwszym spotkaniem, które wyłączę z tego Keenuma, dzięki dobrej grze bardzo także special team Grega Zerlina, który ma perfekcyjny bilans, jeśli chodzi o kopnięcia z gry, także jeśli chodzi o grę powrotną Bennego Cunninghama. Więc te małe elementy w drużynie Jeffa Fishera, one się składają na to, że ten zespół, kiedy wygrać może mecz, to spotkanie wygrywa.
No i to, też się z takimi opiniami spotykam, że drużyna Rams gra najbrzydszy futbol w lidze i mimo, że ma bilans 2-1, to nawet ich kibice narzekają na styl ich gry, ale już w ostatniej kolejce widzieliśmy, jak zaczął świetnie znowu grać Todd Gurley i to jest taka ich strzelba, która ich nakręca. W pierwszej, w drugiej kolejce prezentował się tak sobie, nie mówmy, że to były dobre mecze, bo jego stać zdecydowanie na dużo lepsze spotkania. Tak w tym ostatnim tygodniu już było widać, że jednak nakręcił się odpowiednio. Mają teraz bilans 2-1. Moim zdaniem to też jest coś takiego, że ludzie zwracają większą uwagę, przynajmniej tam w Los Angeles, szczególną uwagę na Rams i mimo wszystko każdy liczy na to, że ta drużyna będzie produkować tych nowych kibiców, że jak będzie nowy stadion, no to będzie kim go wypełnić. I wydawało się po tych, mówię, pierwszych spotkaniach pre-season, że będą wielkie problemy. Teraz okazuje się, że wcale tak źle nie jest i to chyba też jest taki promyk nadziei, że mimo wszystko Rams mogą w tym spotkaniu już, kiedy będą grać na nowym obiekcie, mogą mieć pełny stadion i mogą mieć fajną drużynę. Teraz na pewno na playoffy, na jakieś wielkie zwycięstwa nie zasługują i pewnie ich zdobywać nie będą, ale w perspektywie kolejnych lat jest widok na taki sukces.
Na pewno. Ja myślę, że to jest zespół Jeffa Fishera zawsze. To są zespoły ultra solidne. One grają konserwatywnie. One nie grają ładnego futbolu. No jest teraz Greg Williams, o którym też krótko mówiłem, defensywnym koordynatorem w drużynie z Los Angeles i też wykonuje fantastyczną pracę. To jest też tak, prawda, ta formuła na zwycięstwa, kiedy, i to jest najważniejsze w NFL, jeśli popatrzymy. Bardzo wiele meczów, szczególnie w tej pierwszej kolejce, bodaj był rekord, jeśli chodzi w ogóle o historię NFL, jeśli chodzi o mecze rozstrzygnięte 2 lub mniej nawet punktami. Rekord nie w ostatnich latach, w ogóle w historii National Football League. I ta różnica z roku na rok pomiędzy zwycięstwem a porażką jest coraz mniejsza, więc szczególnie ważne jest to, że jeśli się ma szansę na zwycięstwo, jeśli jest ten mecz bliski, zacięty, to po prostu trzeba mecze wygrywać, bo to potrafi być czasem nawet różnica pomiędzy bilansem 3-0 a 0-3 po pierwszych 3 kolejkach. Ja przy okazji oczywiście zapraszam wszystkich słuchających też Pick Six Extra do oglądania meczów National Football League na antenie Eleven Sports. Dlatego powiedziałem Eleven, bo właśnie w ten czwartek wyjątkowo w Eleven, czyli na kanale głównym, będzie spotkanie pomiędzy Cincinnati Bengals a Miami Dolphins. W sobotę, w niedzielę mecz Sunday Night już na antenie Eleven Sports. Ale no to warto też także śledzić program na oficjalnej stronie internetowej. Tam można zawsze się dowiedzieć, na którym z kanałów spotkanie NFL na żywo będzie pokazywane. Oczywiście też zapraszamy na powtórki, które z meczów tych czwartkowych i niedzielnych są następnego dnia o około godziny 17.
Jasne, szczególnie też polecamy to nowym kibicom, którzy może przy okazji tego, że jest polski komentarz, też łatwiej będzie im zrozumieć pewne zasady, a już jak się złapie ten haczyk, to już później żyłka trzyma i ciężko jest się jej puścić. Dzięki Wiltek za dzisiaj. Myślę, że podsumowaliśmy wszystko, o czym chcieliśmy porozmawiać. Słyszymy się znowu pewnie za jakieś 3-4 tygodnie. Porozmawiamy o tym, jak zmieniły się te nasze przewidywania, czy któreś z drużyn, które do tej pory jeszcze mają problemy, czy może któraś się podniosła, może nie. Może będą pierwsze zmiany szkoleniowców, o tym też z pewnością będziemy rozmawiać. Dzięki wielkie, Witek.
Dziękuję również.
A ja zapraszam w imieniu swoim i Łukasza Dudki. Za chyba kilka godzin będziemy nagrywać główny Pick Six, a więc premiera w czwartek, będzie zapowiedź przyszłego tygodnia. Szykujemy też coś jeszcze specjalnego na piątek. Śledźcie nasz profil, będzie tego dużo. Gospodarzem był Karol Potaś, było mi bardzo miło i do usłyszenia.
Prawa dźwiękowa Pick Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl